Jestem Bogu głęboko wdzięczny za to, że kolejnej niedzieli możemy spotkać się na tym miejscu, aby zasiąść wspólnie do stołu i aby wspólnie dzielić Boże Słowo. Bracia i siostry, drodzy przyjaciele, z pewnością pamiętamy historię, gdy Jezus nakarmił tłum 5000 samych tylko mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, 5 chlebami i 2 rybkami. I wszyscy najedli się do syta. Czy pamiętamy, co potem Jezus kazał zrobić swoim uczniom? Tak, pozbierać okruchy, których było 12 pełnych koszy. Popróbujmy i my dzisiaj pozbierać okruchy świąteczne, których nie będzie może 12 koszy, ale mam nadzieję, że będzie tego chleba na tyle, byśmy zostali nasyceni. Dzisiejsza niedziela, zwana Niedzielą Tomaszową, niech będzie dla nas takim zbieraniem okruch chleba, oczywiście duchowego chleba, po święcie zmartwychwstania. Tak szybko minęły świąteczne dni. Z pewnością były to inne niż zazwyczaj święta. Najbardziej przykro, że nie mogliśmy być razem, by Pana uwielbiać za cud zmartwychwstania. Czas szybko mija. Już pewnie myślimy o majowym weekendzie i tym, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Mieliśmy jako zbór majowy weekend spędzić się razem w Oświece. Mam nadzieję, że Bóg zdarzy nam jeszcze inną okazję. Dziś dobrze jest pozbierać świąteczne okruchy, by nic się nie zmarnowało. Tak samo jak przez ten tydzień jedliśmy wszystko, co pozostało w lodówkach, co kupiliśmy w nadmiarze, na minione święta. Bracia i siostry, chciałbym dziś mówić na temat otwartego grobu, otwartych oczu i umysłu, otwartych drzwi, otwartych serc i otwartych niebios. Sporo tego, prawda? Postaram się jak najkrócej. Gdy myślimy o ziemskim życiu Jezusa, to możemy powiedzieć, że zakończyło się ono wraz z Jego pogrzebem. Rzadko czytamy tekst, którym mowa jest o Józefie z Arymatei, o którym ewangelista Mateusz napisał tak. A Józef wziął ciało i owinął je w czyste prześcieradło i złożył je w swoim nowym grobie, który był wykuł w skale i zatoczył przez wejście do grobu wielki kamień i odszedł. I odszedł. Tak po prostu, odszedł. Bo cóż innego można jeszcze zrobić, gdy grób jest zamknięty? Wszystko jest skończone. Tu, po tej stronie wieczności, tak wygląda zakończenie każdego człowieka. Ciało złożone w grobie, a grób zamknięty. Ten zamknięty grób zamyka na zawsze ziemską historię człowieka. To już koniec. Już nic więcej zrobić nie możemy. Kamień przywalony, grób zapieczętowany. I oto nastaje niedzielny poranek. Minął sabat, a zaczyna się nowy dzień tygodnia. Zaczyna się poranek zmartwychwstania. Zresztą niedzielę mówiliśmy o niewiastach podążających do grobu. Oto 3 niewiasty są świadkami nowego dnia. Nie tylko jako pierwszego dnia tygodnia, niedzieli, ale nowego ze względu na otwarty grób. Dziś możemy powiedzieć również ze względu na otwartą nową epokę, nowy rozdział w historii Wszechświata. Nie sądziły, że grób będzie otwarty. Raczej martwiły się, któż zdołał im odwalić u wielki kamień zamykający grób. I oto pierwsza refleksja. Otwarty grób. Otwarty grób to początek zupełnie innej rzeczywistości, której owe niewiasty nie są jeszcze świadome. To przecież początek życia, któremu nie ma końca. Śmierć już dłużej nie panuje. Wstające wcześniej rano słońce jest zaledwie nikłym obrazem i symbolem wstającego grobu Chrystusa, którego oblicze jaśniało jak słońce w pełnym blasku swoim. Na nic dał się zabezpieczony grób, na nic dał się zapieczętowany kamień. Nie pomogła zaciągnięta straż rzymskich żołnierzy. gdy zadrżała ziemia, a anioł pański odwalił, strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Stało się. Chrystus zmartwychwstał i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Bracia i siostry, nowa epoka rozpoczyna się otwarciem grobu. Zbudzeniem ciała Chrystusa. Nie ma go tu, powiadają aniołowie. Wstał z martwych. To, co dla wielu wydawało się końcem, dla Chrystusa i milionów wierzących staje się zaledwie początkiem, a wszystko zaczyna się w nowym dniu, radosnym dniu zmartwychwstania Pańskiego. Dlatego też apostoł Paweł potem powie: a jeśli Chrystus nie został zbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna jest wiara nasza. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni zostaną. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie przyjścia Jego. Historia naszego życia ze względu na Adama ma swój finał w śmierci. Ale zagnięty grób wcale nie oznacza końca egzystencji człowieka. Ci, którzy są w Chrystusie i jedynie ci, razem z Nim zmartwychwstaną do nowego życia. Dlatego też Jezus po swoim zmartwychwstaniu przez 40 dni ukazywał się uczniom swoim. Pytanie brzmi, dlaczego Chrystus musiał się ukazywać swoim uczniom po zmartwychwstaniu? Odpowiedź jest prosta. Otwarty grób jeszcze bowiem nie oznaczał dla uczni otwartych oczu, otwartego umysłu i otwartych serc. Słyszeli wieść o zmartwychwstaniu. Niektórzy osobiście pobiegli do grobu i zastali tam jedynie zwinięte chusty. Ale w dalszym ciągu, choćby relacje niewiast o zmartwychwstaniu Jezusa wydawały się im jako baśnie. Co ciekawe, Jezus jeszcze raz za życia mówił o swoim zmartwychwstaniu. Nawet wrogowie to słyszeli i próbowali posłać straże, by zabezpieczyć grób przed ewentualną kradzieżą ciała Jezusa. Dlaczego więc tak trudno było uczniom uwierzyć w fakt zmartwychwstania? Ewangelia Łukasza opisuje dwóch uczniów Emaus, którzy w dzień zmartwychwstania wracają do swojego domu. W drodze dołącza do nich zmartwychwstały Jezus, ale oni nie rozpoznali w nim swego mistrza. Czy pamiętamy, kiedy wreszcie, w którym momencie i po czym poznali Jezusa? Szedł obok nich, wykładał im Słowo Boże, serca ich pałały, przejęci rozmawiali o szczególnych dniach śmierci swego Pana, a jednak w drodze do Emaus nie poznali Go. Być może nigdy nie dowiedzieliby się, kto był tym dziwnym, nieznajomym towarzyszem ich wędrówki, gdyby nie przymusili go, by został z nim i zaprosili go do swojego domu, gdyż dzień się nachylił ku końcowi, a i pora była późna. Czytamy w Bożym Słowie, a gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Jakże inne stało się życie tych dwóch uczniów, których otworzyły się ich oczy. Ich droga do rodzinnego domu, do Emaus, była drogą, po której szli w przygnębieniu. A teraz w wielkim pośpiechu wracają do Jeruzalemu, by dzielić się radością spotkania ze zmartwychwstałym, by opowiedzieć, jak rozpoznali go po łamaniu chleba. Ci uczniowie z Emaus natychmiast udali się z powrotem do Jerozolimy, by dzielić się radością spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Kiedy z żoną wracamy zmęczeni z jakiegoś odległego miejsca podróży, kiedy jesteśmy już na rogatkach koło brzegu, często żartujemy, pytając się nawzajem, za jaką cenę pojechalibyśmy z powrotem taką samą trasą. Ci z Emaus wracali z radością, z radosnym wieścią z powrotem, Pan zmartwychwstał. Kto zmusiłby ich do natychmiastowego powrotu i trudu drogi, gdyby nie ta radosna wieść, z którą chcieli dzielić się z innymi uczniami? A jak inaczej wyglądała ta droga? To znaczy, może nie sama droga, ona była identyczna, tak samo długa, z takimi samymi wertepami, tak samo paliło słońce i tak samo wyglądała jak poprzedniego dnia, a jednak była inna ze względu na wnętrze uczniów. Wielka, przeogromna radość wyparła przygnębieniem. Czy zadałeś sobie kiedykolwiek pytanie, jak wygląda twoja droga? Czy jest to droga przygnębienia, podobna do tej, z jaką uczniowie szli do Emaus? Czy może już doświadczyłeś drogi powrotnej, drogi radości w świadomości, że Jezus żyje, że ci się objawił? To jest właśnie ta droga, jaką Bóg chce, byśmy kroczyli. Często bowiem jest tak, że jesteśmy wierzącymi od wielu lat. Mamy za sobą wiele momentów, gdy doświadczaliśmy potężnej mocy Pana i Jego cudów w naszym życiu. A jednak mimo obecności naszego Pana obok nas, mimo że serca naszym czasem były podekscytowane słowem Pana, które docierało do naszych uszu, to jednak idziemy drogą przygnębienia zamiast drogą Bożej radości. Jezus Chrystus chce otworzyć nasze oczy, byśmy mogli iść drogą z Emaus do Jerozolimy, nie odwrotnie. Niby ta sama droga, co z Jerozolimy do Emaus, ale jakże różna. Jezus otworzył im oczy, śpiewamy pieśń, otwórzmy oczy, chcę widzieć Jezusa. Szaweł z Tarsu, późniejszy apostoł Paweł, w drodze do Damaszku przeżył spotkanie z Jezusem. Potem Pan posłał do niego Ananiasza, który wszedł do jego domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego jakby łuski i przejrzał, wstał i został ochrzczonym. I dalej czytamy o Pawle tak. I przebywał zaledwie kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku, a już zaczął zwiastować w synagogach Jezusa, że On jest Synem Bożym. Co za zmiana! Jakaż różnica pomiędzy drogą do Damaszku, gdzie zionął gniewem i chęcią mordu, a jego drogą powrotną, podczas której z radością opowiadał wszystkim o Jezusie. I następna refleksja. Otwarte oczy to również otwarte serce i otwarty umysł. Bracia i siostry, kiedy po raz pierwszy zmartwychwstały Jezus spotkał się ze swoimi uczniami, musiał ich uspokajać, gdyż przerażeni sądzili, że widzą ducha. Pan Jezus wita się z nimi słowami: pokój wam. Ale tego pokoju nie są jeszcze w stanie doświadczyć. Pan Jezus pozwala i zachęcał ich, aby dotykali Jego rąk, Jego nóg, by mogli przekonać się, że Duch nie ma ciała ani kości, jak On miał. Lecz oni jeszcze nie uwierzyli i dziwili się, kiedy im rzekł: macie tu to do jedzenia? A potem jadł przy nich i rzekł do nich: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że musi spełnić się wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy otworzył im umysł, aby mogli zrozumieć Pisma. Czy wcześniej nie słyszeli słów Chrystusa? Czy nie były to słowa, które mówił do nich, będąc jeszcze z nimi? Tysiące ludzi w wielu kościołach słyszy Boże Słowo każdej niedzieli. Ale to słowo pozostaje dla nich zakryte. Ono nie powoduje tej reakcji radości, zmiany życia, zmiany drogi życia. Bóg musi otworzyć umysł, aby zrozumieć Pisma. Kiedy Bóg otwiera oczy i umysł, wtedy tylko, gdy jesteśmy gotowi otworzyć nasze serca. W objawieniu Jana czytamy słowa Chrystusa: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Dla Jezusa nie są problemem zamknięte drzwi. Czytamy bowiem: a gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął pośród nich i rzekł do nich: pokój wam. Dla Jezusa mury czy drzwi nie są żadnym problemem. On może wejść tam bez żadnych przeszkód. On przecież ma klucze śmierci i piekła. On otwiera, a nikt nie zamyka, i zamyka, a nikt nie otworzy. Są jednak drzwi, których on nigdy nie otworzy. Oczywiście mógłby to zrobić, ale nie chce tego zrobić wbrew tym, do których te drzwi należą. To serce ludzkie. Jedynie drzwi serca Jezus nie może sforsować. Może, ale nigdy tego nie zrobi. Musisz to zrobić sam, z własnej woli. Kiedy zaś otwieramy przed Nim nasze serca, On otwiera oczy i umysły. Jak wspomnieliśmy, dzisiejsza niedziela zwana jest niedzielą Tomaszową. Tomasza nie było wieczorem w dzień zmartwychwstania, gdy Jezus po raz pierwszy ukazał się swoim uczniom. Nie pomogło mu świadectwo wszystkich zgromadzonych, którzy świadczyli, że widzieli Jezusa. Jak trudno jest uwierzyć świadectwu innych, prawda? Pewnie tak samo trudno jest uczyć się na błędach innych. Tomasz powiada, nie uwierzę, jak sam nie ujrzę jego dłoni i przebitego boku. Mówimy o niewiernym Tomaszu, ale przecież wszyscy mamy taką samą naturę. Trudno nam cokolwiek przyjąć, cokolwiek uwierzyć, jeśli sami czegoś nie doświadczymy. Iluż to ludzi dziś nie uwierzy, jeśli nie sprawdzi, nie dotknie, nie zbada. Czy można mieć o to pretensje? Całe szczęście, że Tomasz był tej drugiej niedzieli razem z innymi uczniami. Nie było go tylko jednej niedzieli w zgromadzeniu i od razu to odbiło się na jego wierze. Jakże to ważne jest dla nas, byśmy nie opuszczali społecznych zgromadzeń, jak mówi Pismo. Wiara bowiem pochodzi ze słuchania Słowa Bożego. Kiedy jesteśmy tu regularnie, Bóg wzbudza w naszych sercach wiarę i wtedy, jak Tomasz, mamy otwarte oczy, umysł i serce, by zawołać Pan mój i Bóg mój. Tomasz już nie chciał wkładać swoich palców w rany Jezusa, ani swojej dłoni w jego przebity bok. Zobaczył i uwierzył, ale Jezus mu powiada, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wydawać by się mogło, że po takim przeżyciu i takim wyznaniu, jakie uczynił Tomasz, już nic nie zamąci ani jemu, ani innym uczniom tej drogocennej wiary i społeczności z Jezusem Chrystusem. Ale oto czytamy następny rozdział w Ewangelii Jana i tam oglądamy dziwną scenę i dziwne rozmowy pomiędzy uczniami. Posłuchajmy. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego, powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc, wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. Nie sądzę, by wypłynęli w morze, by rybom opowiadać o zmartwychwstałym Jezusie. I my chyba tak nie myślimy, prawda? Zresztą tej nocy nie złowili żadnej ryby. Kiedyś do Piotra Pan Jezus Chrystus powiedział, odtąd ludzi łowić będziesz. Teraz Piotr próbuje wrócić do swego starego zajęcia, a inni uczniowie razem z nim. Ileż to razy jesteśmy i my atakowani, by wracać do starego życia, do starych przyzwyczajeń, do świeckiego sposobu myślenia. Ale tej nocy uczniowie nic nie złowili. Czy mogli pozostać wierni powołaniu Chrystusa? Czy sądzili, że muszą o swoje dalsze życie zadbać sami? To Pan Jezus jeszcze raz daje im lekcję Jego troski i opieki nad nami. Oni nic nie złowili, ale Jezus przygotował dla nich śniadanie. Ryba usmażona i chleb już na nich czekały. I wtedy Jezus trzykrotnie pyta Piotra, Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Dla Jezusa to najważniejsze pytanie i najważniejsza kwestia. Ważniejsza od łowienia ryb, ważniejsza od zdobywania codziennego chleba, ważniejsza od sukcesu zawodowego, ważniejsza od sukcesu finansowego, społecznego czy jakokolwiek innego. Piotr jeszcze raz słyszy wezwanie Pana. Ty pójdź za mną. Na nowo Pan chce otworzyć Piotrowi oczy, umysł i serce. ale nie tylko Piotrowi, Tomaszowi również, ale nie tylko Tomaszowi, ale pozostałym uczniom również i nie tylko tamtym. On chce otwierać oczy i umysł również i nam. Biblia mówi, jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Dlatego też Bóg otwiera nasze oczy, by teraz przez naszą usługę, przez nasze zwiastowanie inni mogli zobaczyć Pana, byśmy innych mogli prowadzić do Jezusa. O Pawle Bóg powiedział tak, wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć oczy ich, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współdziałaniu z uświęconymi. Tak jest cel Boży dla naszego życia. I ostatnia już refleksja. Dla tych zaś, których oczy i umysł i serce są otwarte dla Boga, Bóg również otwiera niebo. Co za wspaniałość. Niebo jest zamknięte dla tych, którzy są duchowo ślepi, dla tych, których oczy są pokryte łuskami. Do Nikodema Pan Jezus powiedział, jeśli nie narodzisz się na nowo, nie ujrzysz Królestwa Bożego. W Piśmie Świętym czytamy o końcówce życia pierwszego męczennika Szczepana. W chwili, kiedy wywlekli go poza miasto, gdy chwycili za kamienie, by go ukamienować, Szczepan, napełniony Duchem Świętym, utkwił wzrok w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego po prawicy Bożej. Otwarte niebo, czy może być coś piękniejsze dla człowieka kończącego życie na ziemi? Jego prześladowcy nie tylko nie widzieli tego, co Szczepan widział, nie tylko oczy ich były zasłonięte, ale podnieśli wielki krzyk i zatkali uszy swoje. Szczepan zaś modlił się, by Bóg nie policzył im tego grzechu oraz modlił się, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Oby Bóg otworzył oczy i umysł i serce, a w konsekwencji miejsce naszego przeznaczenia niebo dla każdego z nas. Drogi przyjacielu, niebo jest przeznaczone również dla ciebie. Proś więc Boga, by otworzył twoje oczy, by został otwarty twój umysł na zrozumienie Słowa Bożego, by zostało otwarte twoje serce i by Jezus poprzez Ducha Świętego mógł w nim zamieszkać. A wtedy niebo, które On przygotował dla mnie i dla ciebie, będzie szeroko otwarte i wieczność spędzisz razem z Nim. Niech to Bóg zdarzy. Amen.